Wydarzenie miesiąca. Na 103,1 FM program historyczny. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
...28 marca minie 40 lat od powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I właśnie dzisiaj w ramach cyklu Wydarzenie Miesiąca chciałem Państwu opowiedzieć o tej niezwykłej organizacji. W 1970 roku, po krwawych wydarzeniach na Wybrzeżu, kiedy to komunistyczne władze pod rządami Gomułki strzelały do robotników, władzę przejął Edward Gierek. Wielu ludzi liczyło, że w Polsce coś się zmieni i rzeczywiście początkowo Gierek wykonał cały szereg gestów, które miały przekonać społeczeństwo, że będzie mu się żyło lepiej. Zaczęto wydawać zezwolenie na budowę świątyń, rozpoczęto odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, poprawiła się sytuacja ekonomiczna Polaków. Ale ta poprawa sytuacji ekonomicznej Polaków była w dużej mierze poprawą na kredyt. Gierek bowiem zaczął zaciągać bardzo wiele kredytów, pożyczek. Początkowo przyniosło to szybki efekt. Ludziom ewidentnie zaczęło się żyć lepiej, ale po kilku latach sprowadził na Polskę bardzo głęboki kryzys. Bardzo szybko również Gierek wrócił do typowej dla komunistów polityki indoktrynacji, ateizacji, zwalczania kościoła, zwalczania tendencji niepodległościowych czy demokratycznych. Narastało w kraju niezadowolenie społeczne i takim momentem, kiedy to niezadowolenie społeczne się w sposób bardzo wyraźny ujawniło, była końcówka roku 1975. Władze komunistyczne postanowiły bowiem wtedy zmienić konstytucję, wpisać do tej konstytucji przyjaźń dożywotnią ze Związkiem Radzieckim, wpisać do tej konstytucji kierowniczą rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czy jak gdyby w tym najważniejszym akcie prawnym w każdym państwie zapisać, że Polska nie jest krajem demokratycznym, że Polska jest krajem, którym rządzi partia komunistyczna, że Polska jest krajem satelickim Związku Radzieckiego. Taką formą protestu przeciwko tym zmianom były listy. Najbardziej znany był tak zwany list 59, podpisany przez 59 osób w 1975 roku, w którym nie tylko protestowano przeciwko zmianom w konstytucji, ale domagano się również wolności sumienia i praktyk religijnych, słowa, informacji. Protestowano przeciwko polityce władz. Władze były zaskoczone, władze nie spodziewały się, że Polacy zaczną się upominać o swoje prawa. Przegłosowano co prawda zmiany w konstytucji, ale w nieco złagodzonej wersji. Także te protesty nie przyniosły pełnego sukcesu, ale jednak wymusiły na władzach pewne ustępstwo. Do kolejnych protestów na dużo większą skalę doszło w czerwcu roku 1976. Zaczynają pojawiać się braki w rynku, zaczyna się w Polsce kryzys gospodarczy. Władze, chcąc ustabilizować sytuację na rynku, chcąc zmniejszyć konsumpcję, postanowiły podnieść ceny. Odpowiedź robotników była natychmiastowa. Strajki w całym kraju, protesty na ulicach Radomia, na ulicach Płocka doprowadziły do bardzo szybkiego wycofania się z tej podwyżki, tak? 24 godziny wystarczyło, aby komuniści zrozumieli, że trzeba się z tej podwyżki wycofać. Komuniści z podwyżki zrezygnowali, ale postanowili się zemścić na tych, którzy przeciwko tej podwyżce protestowali. W bardzo wielu miastach zaczynają się pobicia robotników, tak zwane ścieżki zdrowia, w czasie której bije się, maltretuje niewinnych ludzi. Zaczynają się niesprawiedliwe procesy sądowe, gdzie na podstawie fałszywych zeznań, spreparowanych dowodów winy, niewinni ludzie są skazywani za rzekome rozboje. Rozpoczyna się cała masa szykan, która dotyka uczestników protestu z czerwca 1976 roku. Wielu ludzi podejmuje wtedy spontanicznie akcję pomocy represjonowanym. Po kilku tygodniach rodzi się takie przekonanie, że tą pomoc należało w jakiś sposób zorganizować, w jakiś sposób sformalizować. No i z tego pragnienia powstał Komitet Obrony Robotników, utworzony we wrześniu 1976 roku. Komitet Obrony Robotników miał być ciałem apolitycznym, wspierającym wszystkich prześladowanych. Bardzo szybko jednak okazało się, że jest zdominowany przez tylko jeden z nurtów ówczesnej opozycji, nurt nazywany lewicą laicką albo rewizjonistami. Byli to ludzie, którzy często popierali komunizm. Taką sztandarową postacią KOR-u, sztandarową postacią tego nurtu opozycji jest Jacek Kuroń, człowiek, który początkowo był ideowym komunistą, który zwalczał wszelkie przejawy polskiego życia, chciał narzucać Polsce komunizm, no ale potem zrewidował swoje poglądy, stał się krytykiem tego, co się w Polsce działo. Podobnych ludzi w tym nurcie opozycji było więcej. Byli to również często młodzi ludzie, którzy chowali się w rodzinach komunistycznych, no tacy jak Adam Michnik czy Seweryn Blumstein. Ludzie ci nie widzieli zła w komunizmie jako takim. Nie podobał mi się system panujący w Polsce. Chcieli go zmienić, zrewidować. Stąd to określenie rewizjoniści. Rewizjonistów cechowała również niechęć do polskiej tradycji narodowej, do II Rzeczpospolitej, sympatyzowanie z różnymi typami myślenia lewicowego i nieufność pewna do Kościoła. Oni dostrzegali, że z tym Kościołem mogą w pewnych okolicznościach współpracować, ale generalnie byli to ludzie najczęściej dość daleko stojący od Kościoła. Drugi nurt opozycji, który już ukształtował się wtedy, czyli w latach 70. minionego wieku, to była tak zwana opozycja niepodległościowa czy nurt niepodległościowy. Tworzyli ją ludzie o bardzo różnych poglądach. Byli tam ludzie o poglądach konserwatywnych, o poglądach liberalnych. Natomiast łączyła tych ludzi chęć odzyskania pełnej niepodległości. Tak? Oni nie chcieli reformować systemu. Oni chcieli obalić komunizm, oni chcieli wyzwolić Polskę z zależności od Związku Radzieckiego. Działacze tego nurtu również dostrzegali pozytywne cechy polskiej tradycji narodowej. Druga Rzeczpospolita była dla nich ważnym punktem odniesienia, była tym niepodległym krajem, który mieliśmy i który utraciliśmy. Niepodległościowcy również inaczej postrzegali rolę Kościoła. Nawet jeżeli osobiście nie byli ludźmi wierzącymi, wiedzieli, że Kościół jest bardzo istotnym elementem narodowej tożsamości, jest bardzo istotnym punktem oporu przeciwko komunizmowi i komunistycznej indoktrynacji. Właśnie działacze tego drugiego nurtu, opozycji niepodległościowej, postanowili stworzyć własną organizację. 26 marca 1977 roku na zwołanej w mieszkaniu sądzonego w procesie 16 Antoniego Pajdaka konferencji prasowej odczytano deklarację założycielską Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Powoływano się w niej na Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka, akt końcowy konferencji w Helsinkach, konstytucję oraz polską tradycję. Zapowiadano podjęcie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka i obywatela w Polsce poprzez ujawnianie nadużyć władzy i pomoc prześladowanym. Ruch miał być otwarty dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich przekonań, przynależności organizacyjnej lub partyjnej. Sygnatariuszami deklaracji założycielskiej byli m.in. Leszek Aleksander Moczulski, Andrzej Czuma, Stefan Kaczorowski, Wojciech Ziembiński, generał Mieczysław Boruta Spiechowicz, ksiądz Bogdan Papiernik. Robcio, bo tak zaczęto określać tą nową organizację, tak, od skrótu, przyjął formułę szerokiego ruchu społecznego. Nie wyłonił początkowo żadnych władz, no jednak nie da się tak działać, tak, w sposób zupełnie chaotycznie skoordynowany, więc 15 kwietnia 1977 roku wyłoniono dwóch rzeczników, Andrzeja Czumę i Leszka Aleksandra Moczulskiego, którzy stali się faktycznymi liderami ruchu. Równocześnie rozpoczęto tworzenie na terenie całego kraju punktów informacyjno-konsultacyjnych. Punkty te zbierały informacje o nadużyciach władzy, były gotowe spieszyć z pomocą ofiarom nadużyć władzy, czekały również na sygnały od obywateli. Takie punkty powstały w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Przemyśle, Krakowie, Bydgoszczy, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku i Zamościu. 30 kwietnia 1977 roku ukazał się w drugim obiegu, czyli drukowany nielegalnie, pierwszy numer pisma Opinia. Pismo było redagowane przez Kazimierza Janusza, Leszka Moczulskiego i Wojciecha Ziembińskiego i stało się takim organem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. 1 maja 1977 roku. Działacze ruchu wystąpili do Sejmu z listem otwartym w sprawie wolności sumienia i wyznania. W liście zarzucano władzom, że od 30 lat narzucają Polakom ateizm przy pomocy metod administracyjnych. Żądano, aby walka z Bogiem i Kościołem była zabroniona. Domagano się zgody na budowę tylu kaplic i kościołów, ile biskupi uznają za stosowne. Domagano się przyznania Kościołowi prawa do wydawania własnego dziennika oraz dostępu dla osób wierzących do radia i telewizji. Widać tu ten rys Robcio, o którym mówiłem już wcześniej, przywiązania do Kościoła, dostrzegania roli Kościoła w życiu publicznym, w życiu narodowym. Ruch obrony praw człowieka i obywatela był szczególnie silny w trzech środowiskach rolników, zwłaszcza tych, którzy kultywowali tradycję PZL-u Mikołajczyka, tego działającego zaraz po II wojnie światowej, studentów szukających odniesień w polskiej tradycji i kombatantów, zwłaszcza tych, którzy uważali swoją walkę o Polskę prawdziwie wolną i niepodległą za nieskończoną. Do grup tych adresowano odrębne pisma. Dla chłopów Bogumił Studziński i Piotr Typiak wydawali pismo o nazwie Gospodarz. Dla młodzieży akademickiej studentów wydawano Bratniaka. Redagowali to pismo Aleksander Hall i Marian Piłka. Dla kombatantów był przeznaczony dodatek do opinii Kalendarz Polaka. Redagował ten dodatek Wojciech Ziembiński. Pod względem ideowym wyróżnia się w Robcio 5 nurtów ideowych. Piłsudczykowski, któremu przewodzili Moczulski i Ziembiński, chrześcijańsko-demokratyczny, którego liderem był Stefan Kaczorowski, ludowy ze Studzińskim na czele, liberalny skupiony wokół Karola Głogowskiego i narodowy kierowany przez Jacka Bartyzela i Aleksandra Halla. We wrześniu 1977 roku podczas spotkania działaczy ruchu przyjęto oświadczenie adresowane do państw sygnatariuszy aktu końcowego KBWE. Przesłanym rządom 35 państw stanowisku liderzy ruchu pisali: mimo formalnego zwycięstwa nad III Rzeszą, naród polski nie odzyskał pełni przysługujących mu praw, w szczególności nie korzystał z zasady samostanowienia narodu. W grudniu 1977 roku, podczas wizyty w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera, działaczom ruchu udało się przekazać 3 pytania, na które nadeszła odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ten sposób opinia była pierwszym polskim pismem drugiego obiegu, które mogło się pochwalić wywiadem z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W styczniu i lutym 1978 roku działacze ruchu zaangażowali się w akcję przedwyborczą, zakłócając fasadowe wybory do rad narodowych. Organizowano krótkie wiece, rozdawano ulotki, pisano napisy, a nawet uczestniczono w oficjalnych zebraniach przedwyborczych, gdzie zadawano niewygodne dla władz pytania. 11 listopada 1978 roku, w 60. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, kilkutysięczny pochód przeszedł wieczorem od warszawskiej katedry pod grób nieznanego żołnierza, gdzie przez 2 godziny śpiewano pieśni narodowe i wznoszono okrzyki. Manifestacji przewodzili Ziembiński i Czuma. Podobne manifestacje odbyły się wówczas w Gdańsku i Krakowie. W ten sposób działacze ruchu rozpoczęli tradycję nielegalnych obchodów narodowych rocznic. Z ruchem obrony praw człowieka obywatela byli również związani działacze opozycji demokratycznej w Kaliszu, tacy jak Antoni Pietkiewicz, Bogusław Śliwa czy Tadeusz Wolf. Wydawali oni pismo Wolne Słowo. To pismo ukazywało się w latach 1979-1980. No i było jednym z pism drugiego obiegu na dość wysokim poziomie ideowym i dość wysokim poziomie merytorycznym. Rozchodziło się w Kaliszu, z Duńskiej Woli, Łodzi. Wolne Słowo, pismo redagowane m.in. w Kaliszu. Powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka spotkało się ze zdecydowaną kontrreakcją komunistycznych władz. Działacze ruchu zaczęły dotykać różne represje, ale też działania agenturalne. Udało się komunistom wprowadzić w struktury Robcio kilku agentów, którzy rozbijali tą organizację od środka. Podejmowano różne gry operacyjne, których celem było skłócanie działaczy ruchu, doprowadzenie do rozbicia tego ruchu. Ale powstanie ruchu spowodowało również kontrakcję ze strony środowiska Komitetu Obrony Robotników. Ludzie związani z KOR-em dążyli do monopolu na działalność opozycyjną i podjęli olbrzymi wysiłek dyskredytacji ROPCIO w kraju i za granicą. Działania komunistycznych władz przyczyniły się do rozbicia ruchu, ale oczywiście nie były jedyną przyczyną. Inną przyczyną był problem przywództwa. W ruchu było wiele silnych indywidualności o bardzo różnych poglądach, natomiast brakowało kogoś, kto byłby w stanie te wszystkie głosy, rozbieżności okiełznać, kto byłby w stanie narzucić wszystkim swoją wolę. W związku z tym co jakiś czas od ruchu odrywały się kolejne grupy, co doprowadziło ostatecznie do faktycznego zaniku Ruchu Obrony Praw Człowieka Obywatela. Te najważniejsze organizacje, które wykrystalizowały się z Ruchu Obrony Praw Człowieka Obywatela, to Wolne Związki Zawodowe. Ich założycielem był działacz ROPCIO Kazimierz Świtoń, który utworzył pierwszy Wolny Związek Zawodowy na Śląsku. Wolne Związki Zawodowe rozwinęły się również na Wybrzeżu. Działaczami tych Wolnych Związków Zawodowych była m.in. Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa. Z tymi związkami był związany również Lech Kaczyński. Organizacja ta odegrała olbrzymią rolę w strajkach w sierpniu 1981 roku. Inną organizacją, która wyłoniła się z Ruchu Obrony Praw Człowieka Obywatela, to była Konfederacja Polski Niepodległej. Leszek Aleksander Moczulski 1 września 1979 roku ogłosił utworzenie właśnie tej organizacji. Była to pierwsza partia polityczna, która zdefiniowała siebie jako partię polityczną i postawiła jasno cel odzyskanie przez Polskę niepodległości. KPN była jedną z najważniejszych organizacji opozycyjnych aż do upadku komunizmu w roku 1989, jedną też z największych. Odegrała również sporą rolę w historii Polski po upadku komunizmu w pierwszych latach III Rzeczpospolitej. Kolejną organizacją, która się wyłoniła właśnie z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, to był Ruch Młodej Polski. Organizacja ludzi młodych, organizacja, z którą związany był Aleksander Hall czy Jacek Bartyzel, która wychowała wielu młodych ludzi, którzy później odegrali dużą rolę w polskiej polityce. Między innymi Marek Jurek należał do młodych działaczy Ruchu Młodej Polski. Organizacja, która wprost nawiązywała do tradycji narodowej demokracji, co wyróżniało ją spośród wielu innych organizacji opozycyjnych. Wreszcie Wojciech Ziembiński utworzył Komitet Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu. Organizacja, która podobnie jak KPN w bardzo jednoznaczny sposób mówiła o konieczności walki o Polskę prawdziwie wolną i prawdziwie niepodległą. Powstały przed 40 laty, w marcu 1977 roku. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela był pierwszą od czasów powojennych platformą porozumienia i współpracy sił niepodległościowych, prawicowych w Polsce. Odegrał dużą rolę w obaleniu komunizmu, odegrał dużą rolę w przygotowaniu rewolucji Solidarności, odegrał dużą rolę jako kuźnia kadr, które później współtworzyły Polskę niepodległą. Warto pamiętać o tych ludziach, którzy mieli odwagę zaryzykować karierę, zaryzykować spokojne życie, zaryzykować własne bezpieczeństwo, narażać się na prześladowania, pobicia, aresztowania, aby podjąć ten trud walki o Polskę prawdziwie wolną, o Polskę prawdziwie niepodległą.